Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska i ksiądz Paweł Pasierbek.
Pragnę, by moja wizyta w Egipcie służyła dialogowi i pokojowi, powiedział Franciszek w przesłaniu do mieszkańców tego kraju, który odwiedzi już w najbliższy piątek.
Ewangelię należy głosić z pokorą, przypomniał papież na porannej mszy. Odprawił ją w intencji prześladowanych chrześcijan.
Rada kardynałów pracuje nad dalszą reformą kurii rzymskiej.
Witamy 25 kwietnia i zapraszamy na serwis informacyjny.
Przybędę do Was jako przyjaciel, orędownik pokoju i pielgrzym, mówił papież Franciszek w specjalnym przesłaniu zapowiadającym jego dwudniową podróż do Egiptu. Nawiązując do ostatnich krwawych zamachów, które naznaczyły ten kraj, Ojciec Święty podkreśla, że dzisiejszy świat, rozdzierany ślepą przemocą, pilnie potrzebuje pokoju i miłosierdzia oraz odważnych ludzi, którzy będą umieli budować pokojową przyszłość, nie zamykając się we wzajemnych uprzedzeniach. Papieskie przesłanie zostało wyemitowane przez egipską telewizję. Franciszek zaczyna je od wypowiedzianych po arabsku słów: pokój wam.
Z sercem pełnym radości i wdzięczności przybędę za kilka dni odwiedzić waszą ojczyznę, kolebkę cywilizacji, dar Nilu, ziemię słońca i gościnności, na której żyli patriarchowie i prorocy. Naprawdę cieszę się, że przybywam jako przyjaciel, orędownik pokoju i jako pielgrzym do kraju, który ponad 2000 lat temu dał schronienie i gościnę świętej rodzinie.
W swym przesłaniu do narodu egipskiego papież nakreślił cele swej podróży. Mówił o umocnieniu doświadczonej wspólnoty chrześcijan, budowaniu dialogu religijnego i światowego pokoju.
Pragnę, by ta podróż była uściskiem pełnym pocieszenia i umocnienia dla wszystkich chrześcijan Bliskiego Wschodu, przesłaniem przyjaźni i szacunku dla wszystkich mieszkańców Egiptu i całego regionu, przesłaniem braterstwa i pojednania dla wszystkich dzieci Abrahama, szczególnie dla świata islamskiego, w którym Egipt zajmuje poczesne miejsce. Liczę, że będzie ona także cennym wkładem w dialog międzyreligijny ze światem islamu i w dialog ekumeniczny z czcigodnym i umiłowanym koptyjskim kościołem prawosławnym. Nasz świat, rozdarty przez ślepą przemoc, która uderzyła również w serce waszej ukochanej ziemi, potrzebuje pokoju, miłości i miłosierdzia. Potrzebuje twórców pokoju oraz ludzi wolnych i niosących wolność. Ludzi odważnych, którzy potrafią wyciągać wnioski z przeszłości po to, by kreować przyszłość bez zamykania się w uprzedzeniach. Potrzebuje budowniczych mostów pokoju, dialogu, braterstwa, sprawiedliwości i człowieczeństwa.
Papieska wizyta w Egipcie ma wymiar duszpasterski, ekumeniczny i międzyreligijny. Przed rozpoczynającą się w piątek pielgrzymką wskazuje na to watykański rzecznik prasowy. Podkreśla zarazem, że Franciszek nie obawia się o swe bezpieczeństwo, stąd też zrezygnowano z używania przez papieża, jak pierwotnie planowano, samochodu upancerzonego.
Jedyna ważna zmiana w programie dotyczy miejsca odprawiania mszy. Pierwotnie Ojciec Święty miał ją celebrować na stadionie. Ostatecznie jednak zrobi to na terenie wojskowej bazy lotniczej, co nie tylko zapewni większe bezpieczeństwo, ale i sprawi, że w liturgii będzie teraz mogło uczestniczyć 25 tysięcy wiernych, czyli o 7 tysięcy więcej niż według pierwszego planu, mówi Greg Berg.
Papież chce słać pozytywne sygnały, nie jest naiwny, zna sytuację w Egipcie, wie o cierpieniu koptyjskich chrześcijan w minionych latach, szczególnie o tym, co wydarzyło się w Niedzielę Palmową, ale mimo to pragnie dać pozytywny sygnał. Na ile tylko to jest możliwe, stawia on na normalność, stąd też będzie jeździł normalnym, zamkniętym samochodem. Pojawią się jednak dwa momenty, kiedy skorzysta też z małego samochodu golfowego, by być jak najbliżej ludzi. Dojdzie do tego w trakcie sobotniej mszy i podczas odwiedzin seminarium. Ważne będzie papieskie wystąpienie na Międzynarodowej Konferencji Pokojowej. Chcę przypomnieć, że ludzie prawdziwie wierzący są zawsze za pokojem. Pragnienie Franciszka Franciszka stanowi budowanie dialogu. Widać to w trzech wymiarach jego podróży. Duszpasterskim, podczas spotkania z maleńką wspólnotą katolików obecnych w Egipcie, ekumenicznym w dialogu z prawosławnymi koptami oraz międzyreligijnym. Papież wciąż powtarza, że trzeba budować mosty.
Ewangelię należy głosić z pokorą, unikając pokusy pychy, mówił Franciszek na mszy w domu świętej Marty. Odnosząc się do dzisiejszej Ewangelii ze święta ku czci świętego Marka, podkreślił, że Jezus powierza uczniom misję wyjścia z Jerozolimy i głoszenia dobrej nowiny na całym świecie. Ewangelię bowiem głosi się zawsze w drodze, nie na siedząco, podkreślił Franciszek. Dodał, że trzeba iść tam, gdzie Jezus nie jest znany, albo gdzie jest prześladowany, oszpecany.
Wyjść po to, aby głosić. I także w tym wyjściu chodzi o życie. W grę wchodzi życie głoszącego. Nie ma zapewnionego bezpieczeństwa, nie ma zabezpieczeń na życie dla misjonarzy. Jeśli misjonarz szuka zabezpieczeń dla swojego życia, nie jest prawdziwym głosicielem Ewangelii. Nie wychodzi, ale pozostaje bezpieczny. Po pierwsze, trzeba iść, wychodzić. Ewangelię, nowinę o Jezusie Chrystusie zawsze głosi się w drodze, zawsze w drodze. Zarówno na drodze wysiłku fizycznego, duchowego, jak i na drodze cierpienia. Pomyślmy o głoszeniu Ewangelii przez chorych, tak wielu chorych, którzy swoje cierpienia ofiarują za Kościół, za chrześcijan, ale zawsze muszą wyjść z swoich ograniczeń.
Franciszek zauważył, że Ewangelię trzeba głosić z pokorą, a nie z ludzką mocą, bo Bóg odrzuca pysznych, a obdarza łaską pokornych. Wszyscy jesteśmy wezwani, aby stać się pokornymi jedni wobec drugich.
Dlaczego pokora jest potrzebna? Ponieważ głosimy nowinę pokory, chwały, ale właśnie poprzez pokorę. Głoszenie Ewangelii doświadcza pokus, pokusy władzy, pokusy pychy, światowości. Wiele jest takich światowych rzeczy, które zachęcają nas do mówienia. Nie ma jednak nauczania Ewangelii rozmytej, bez mocy, Ewangelii bez Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. I dlatego Piotr mówi, bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący, krąży, szukając kogo pożreć. Mocni w wierze, przeciwstawcie się jemu. Wiecie, że te same cierpienia ponoszą wasi bracia na świecie. Głoszenie Ewangelii, jeśli jest prawdziwe, doświadcza także pokus.
Mszę papież sprawował w intencji koptyjskich chrześcijan mieszkających w Egipcie. Wspominany dziś w liturgii święty Marek uważany jest bowiem za założyciela kościoła w Aleksandrii.
Nad możliwością zwiększenia kompetencji kościołów lokalnych obraduje Rada Kardynałów, utworzona przez papieża Franciszka, aby pomóc mu w reformie kurii rzymskiej. Grupa złożona z 9 purpuratów spotyka się w tym celu pod przewodnictwem Ojca Świętego już po raz 19.
Główny temat stanowi określenie wytycznych dla doboru oraz formacji świeckich i duchownych pracowników Stolicy Apostolskiej. Ponadto hierarchowie dążą do ostatecznego ustalenia odnowionego zakresu obowiązków niektórych kongregacji, na przykład tej dotyczącej kościołów wschodnich czy ewangelizacji narodów. Przyjrzą się także możliwości wprowadzenia zmian w watykańskich urzędach sądowniczych.
Pozostańcie zjednoczeni w miłości i modlitwie do Ducha Świętego, który tę jedność czyni możliwą. Kościół oczekuje od was takiego świadectwa, aby nikt nie czuł się pozbawiony światła i mocy Ewangelii, napisał papież w przesłaniu do uczestników spotkania odnowy w Duchu Świętym. Odbywa się ono w Rimini w 50. rocznicę powstania tego ruchu. W wywiadzie dla Radia Watykańskiego włoski krajowy prezydent odnowy Salvatore Martinez podsumował 40 lat cyklicznych narodowych spotkań jej członków.
Spróbuję podsumować ten czas w następujący sposób. Z Pawłem VI narodziliśmy się i uczyliśmy się kochać Kościół oraz pomagać innym go kochać. Ze świętym Janem Pawłem II podczas jego wielkiego pontyfikatu uczyliśmy się przekraczać progi nadziei, która tworzy i jest kreatywna. Z Benedyktem XVI uczyliśmy się przechodzić przez drzwi wiary, doświadczać piękna, a także mocy owej wiary charyzmatycznej. A teraz z papieżem Franciszkiem uczymy się wchodzić w wir, w otchłań miłosierdzia, a więc wspólnie przeżywać wymiar misyjny właściwej dla odnowy ewangelizacji charyzmatycznej. to święta historia, jak mówiłem, która nas bardzo zachwyca, gdyż wiemy, że jesteśmy tylko współpracownikami w Bożym projekcie i w dziele Ducha Świętego.
Diecezja augsburska opublikowała swój kodeks pracy w mediach społecznościowych. To pierwsza w Niemczech diecezja, która wydała tego typu wiążące wytyczne dla własnych pracowników. Zawarte w nich wskazówki dotyczą głównie poprawnego korzystania z takich portali jak m.in. Facebook, Twitter i Instagram.
Tak zwany social media kodeks jest wiążący dla wszystkich 14 tysięcy pracowników diecezji. Broszurę z wytycznymi otrzymali razem z comiesięcznym paskiem wynagrodzeń kapłani, diakoni, pracownicy kurii, nauczyciele i wychowawcy, sekretarki i organiści. W tekście mowa jest o tym, że media społecznościowe są szansą dla rozpowszechniania Ewangelii, w niektórych momentach wiążą się jednak z pewnym ryzykiem. Zatrudnieni dla diecezji katolicy nie powinni używać kont anonimowych, a w przypadku kont prywatnych powinni podawać swoją prawdziwą tożsamość i zaznaczać, że pracują dla diecezji. Kodeks podkreśla, że w pracy dla Kościoła nie powinno być anonimowości ani też podwójnych standardów służbowych i prywatnych. Wpisy nie powinny też być sprzeczne z oficjalną nauką Kościoła. Władzom diecezji Augsburga zależy na jasnym i spójnym przekazie dotyczącym Kościoła katolickiego, począwszy od oficjalnych dokumentów po wpisy pracowników na portalach społecznościowych. Wytyczne diecezji Augsburga są wiążące dla wszystkich zatrudnionych w tym kościele lokalnym i otwierają w Niemczech nową debatę o etyce w mediach. Dla Radia Watykańskiego z Berlina Tomasz Kycia.
Dwie minuty dla kraju. Rafał Łączny.
W Bielsku-Białej rozpoczął się 18. ekumeniczny festiwal Sacrum in Musica. Podczas inauguracji wykonano rekwiem katyńskie upamiętniające ludobójstwo dokonane na Polakach. Otwierając wydarzenie, biskup diecezji bielsko-żywieckiej Roman Pindel podkreślił, że jest przekonany, iż muzyka ma charakter ekumeniczny.
W trwającym roku reformacji, na początku tegorocznego festiwalu, nieodparcie przychodzi na myśl obserwacja, że muzyka przekracza granice wyznań i religii. Jest jednym ze sposobów uprawiania ekumenizmu. Te same pieśni, piosenki są znane, grane i śpiewane w czasie nabożeń z różnych wyznań. Zaś podczas spotkań ekumenicznych korzysta się z tekstów i melodii, które należą do tradycji ewangelickiej, katolickiej czy żydowskiej.
Gościem tegorocznego festiwalu, który potrwa do 27 kwietnia, jest tym razem chór z monastyru Daniłowa w Moskwie. Jeśli ktoś potrzebuje domu, to jesteśmy gotowi mu w tym pomóc, natomiast sposób, w jaki to wykonać na terenie Polski, jest już w kompetencji państwa i instytucji państwowych, powiedział arcybiskup Andrzej Dzięga. Metropolita szczecińsko-kamieński odniósł się w ten sposób do kwestii korytarzy humanitarnych dla uchodźców.
Ja nie mam zamiaru ani komentować, ani nikomu narzucać, ani zgłaszać pretensji, ani też przynaglać nikogo. My stajemy z tą ofertą. Informujemy, że jesteśmy gotowi. Natomiast państwo ma swoje instytucje i kompetencje i tu musi być współdziałanie. My sygnalizujemy, że jesteśmy gotowi na korytarz humanitarny, na sprowadzanie nawet rodzin, które wymagają pomocy tutaj u nas w Polsce. Natomiast kiedy, komu faktycznie i w jaki sposób, to już jest kompetencja państwa.
Od października ubiegłego roku Caritas pomaga m.in. w Syrii w ramach programu Rodzina Rodzinie. Każda z wybranych rodzin otrzymuje wsparcie na półroczne utrzymanie.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.